za piękna pieśń. Chociaż wiele pieśni znam z śpiewnika pielgrzyma, tej nie znam, ale mamy takie pragnienie, jak możemy powiedzieć do Jezusa, jak autor tej pieśni pożądany: przyjdź rychło, by me tęskne serce ścichło. W kim jest tak rozbudzona ta tęsknota za Jezusem, że gotowy jest dzisiaj spotkać się z Nim, nie będzie żałował niczego, że najbardziej ze wszystkiego, co pragnie, to żeby już zobaczyć swojego Pana. Czy w sercu jest ta tęsknota, która tak trochę męczy, żeby to już? Wierzę, że jeśli będziemy żyli w tym czystym, świętym życiu, to będzie. Kiedy człowiek żyje przed Bogiem, boli go każdy grzech. Nie tylko twój, ale też ten obok. Boli go każda głupota. Boli go każda zła reakcja, swoich dzieci. Strasznie boli każda zła reakcja, zachowanie brata czy siostry. Boli. I wtedy tęsknisz za tym dniem, kiedy to ustanie. Kiedy przyjdzie Jezus i już wszystkiemu będzie kres, a ten, kto zwycięży, będzie spożywał owoc zwycięstwa. Temu, kto zwycięży w trudnej walce, w takiej wyczerpującej walce, stąd trzeba Bożych sił, stąd trzeba mocy Ducha Świętego, bo inaczej nie da rady. Trzeba albo zrezygnować z walki, albo nieustannie wołać do Boga o pomoc, o łaskę i korzystać. Kochani, na propos tego słowa, o którym mówiła, o przepisywaniu słowa, że jest to takie dobre. Wiecie, ja słyszałem niedawno takie świadectwo, może też żeście słyszeli, jeśli słuchacie kazań, które są dostępne gdzieś tam w internecie, ale świadectwo niezwykłe. Pewien brat był w domu dla psychicznie chorych. Usługiwał tam, miał taką służbę. I wiecie, jak to jest z psychicznie chorymi w świecie? To jest choroba na całe życie i z niej nie ma już wyjścia. Dają otumaniające leki, które tylko otępiają człowieka, ale absolutnie nie leczą tej choroby. I on tam usługiwał Słowem Bożym i powiedział, że Boże Słowo jest mocą, w Bożym Słowie jest moc, w Bożym Słowie można znaleźć uzdrowienie. I jeden z tych ludzi, z tych chorych, który od wielu lat był w tym szpitalu, uwierzył temu i zaczął czytać Słowo. Nie pamiętam teraz, po jakim czasie ten brat spotkał się znowu z nim i zobaczył, że on jest całkiem innym człowiekiem. On ma normalny, nie wiem, czy to było pół roku, czy to rok było. On ma zdrowe, normalne, inteligentne spojrzenie. To widać, że to nie jest człowiek chory. I on się go pyta, co się stało? On mówi, jestem zdrowy. Jak to się stało? On mówi, czytałem Boże Słowo. Jak ty to robiłeś? On się sam zdziwił. Bo ty tak powiedziałeś. Ale on może nie myślał wcale o tym człowieku. Ja od tego dnia, kiedy ty mówiłeś, codziennie czytałem Boże Słowo. Otwierałem i czytałem Boże Słowo. Wiecie, czytał mechanicznie, powiem. Czytał niewiele rozumiejąc. I czytał Boże Słowo nieustannie. I po około roku czasu nagle stało się to, co się nie mogło stać. To, co się według ludzi nie miało prawa stać. Ten człowiek stał się zdrowy. I jest zdrowy. Wiecie, takie czytanie przez nienawróconego człowieka. Słowo Boże ma moc. Bóg stoi za tym Słowem i to Bóg jest cudowny. Bóg jest tym Słowem i dlatego kiedyś Rozmawiałem z taką siostrą, która powiem, znalazła się w takim ciemnym zaułku. Pokłóciła się i kłóci się ze swoją synową. Nie mogą dojść do wspólnego porozumienia. I chociaż jedno i drugie jest wierzącym, są między nimi kłótnie, może nawet nienawiść. Jeden na drugiego zwala winę. I wydaje się, że sytuacja tak jak w świecie bez wyjścia. Pytam się jej, jak często czytasz Boże Słowo? No wiesz, naprawdę nie mam czasu. Nie mam czasu, niewiele. Ja mówię, dlatego ta twoja bieda. Możesz chcieć bardzo mocno w sercu, żeby się zmieniło, żeby nie było kłótni, żeby nie było poróżnienia, żeby się pojednać. Możesz bardzo mocno chcieć, ale nie chwyć się tego, co masz, nie chwyć się tego, co buduje, nie chwyć się tego, co daje życie, nie chwyć się Słowa Bożego, nie zacznij się modlić do Boga, nie odłóż innych ważnych rzeczy, bo ma wiele może ważnych rzeczy. Ważnych rzeczy, wydaje się, że nieodzownych. Ale jeśli to ma być kosztem Bożego Słowa i kosztem modlitwy, co jest ważniejsze? Nic nie może być ważniejsze. Wszystko trzeba zostawić. I bardzo ważne rzeczy trzeba zostawić. Jeśli brakuje czasu na społeczność z Jezusem Chrystusem, na rozmowę z Jezusem Chrystusem, bo wtedy tracimy moc, kochani. Tracimy moc. I po prostu musimy zejść na mieliznę i musimy zejść na taką płciznę i musimy przeżywać wtedy potworne rzeczy. To słowo, które chciałbym dzisiaj przeczytać, bierze przed jeszcze naszą modlitwą. I chciałbym zachęcić was do modlitwy. Chciałbym zachęcić was do tego, byście myśleli o tym. Byście teraz pomyśleli, że będziemy się modlić do Pana Jezusa Chrystusa, do Boga. I nie ma znaczenia, czy to będzie prośba, czy to będzie uwielbienie, że Bóg chciałby słyszeć nasze modlitwy. Modlitwa jest czymś niezwykłym dla nas, jest niezwykłym darem dla nas. Modlitwa nosi naprawdę życie, siłę. Dzięki modlitwie zwyciężamy. Dzięki modlitwie zwyciężamy. Dzięki modlitwie przychodzą zwycięstwa. Dzięki modlitwie przychodzi uzdrowienie. Dzięki modlitwie odchodzą choroby. To jest wielki przywilej. Też takie świadectwo wam powiem, które słyszałem od tym samym chyba kazaniu. Ten brat miał ojca, który całe życie mówił, że nie ma Boga i śmiał się ze swojego syna, że wierzy jakiemuś Bogu, że służy jakiemuś Bogu, a to był bardzo gorliwy człowiek. A on żył, jak żyje świat. Pił, przeklinał i śmiał się, że Boga nie ma i że ten wierzy w urojenia. I przyszła na niego już w dorosłym już wieku, już był stary, ale przyszła choroba śmiertelna. Nie wiem, chyba to był rak. Ten człowiek już umierał, ten ojciec jego umierał. I on wiedział, że już to dni i godziny jego są policzone. I poszedł do tego ojca, prawie żeby się z nim pożegnać, ale Bóg włożył w jego serce takie pragnienie, by się modlił o tego ojca. I on już był bardzo słaby, on już nie mógł się podnieść nawet na łóżku. I powiedział, tato, chciałbym się modlić teraz o ciebie. I klęknął przy łóżku i zaczął się modlić. Ledwie powiedział parę zdań, ojciec mówi, słuchaj, podnieś mi poduszkę, podłóż, podnieś mnie, bo chciałbym się wyprostować, siąść troszeczkę. To on przerwał modlitwę, podłożył poduszkę i dalej się modli. Ojciec za parę zdań mówi, słuchaj, już się zmęczyłem, połóż mi z powrotem. Położył go z powrotem i dalej się modli. Ojciec za chwilę mówi, słuchaj, przynieś mi wody. Potrzebuję, chcę się napić. Wiecie, on po jakimś czasie, po krótkim czasie zorientował się, że diabeł mu przeszkadza. Że to wiecznie będzie tak, że diabeł nie chce, żeby on się modlił. Że diabeł chce wybić go z tej modlitwy i powiedział, tato, ja się przyszedłem tutaj modlić o ciebie i teraz nie będę ciebie słuchał. Ja będę się modlił. I zaczął się modlić. Nie patrzył na tego ojca. Ale modlił się do Boga. Mówi, nie wiem, ile się modliłem. Później zobaczył, że to było od 6 do 12. Kiedy się skończył modlić, zobaczył, ten ojciec jest nieprzytomny. Myślał, że umarł. I albo myślał, że już odejdzie. bo był w takim stanie, że w każdej chwili mógł umrzeć. Ten ojciec obudził się, doszedł do przytomności o 3 w nocy. I pierwsze słowa, które do niego powiedział: synu, ja wiem, że Jezus jest. A ten mówi: ojcze, co się stało? Skąd ty to wiesz? Przecież całe życie mówiłeś, że nie ma Boga. A teraz mówisz: wiem, że Jezus jest. Skąd ty to wiesz? Kto się o tym przekonał? On powiedział: widziałem Go. I ten brat daje potężne świadectwo, że gdyby się nie modlił, to ten ojciec by był potępiony. On odszedł, nie wiem, czy tej samej nocy, czy następnego dnia, ale on wierzy, że on był pojednany z Bogiem, że Bóg go zbawił. I tam jest takie potężne wołanie: módlcie się do Boga. Módlcie się, wołajcie, wyrywajcie diabłu. On to powiedział wprost: wyrwałem diabłu duszę mojego ojca, bo wyrwał diabłu przez modlitwę. Kochani, modlitwa ma wielką moc. Nie modlitwa taka tylko, powiem, bo trzeba się pomodlić. Modlitwa, która z serca płynie, która z potrzeby płynie. Ona ma potężną moc. Jezus się modlił nieustannie. Jezus chodził, kiedy uczniowie szli spać i odpoczywać, Jezus chodził, aby nabierać siły na modlitwie. Stąd miał siłę, drodzy. Nie wiem, czy to rozumiecie, czy jesteście o tym przekonani, ale ja wiem o tym na pewno, że On miał stąd siłę. Nie dlatego, że z nieba przyszedł. Wielu mówi: bo On z nieba przyszedł. To On wszystko łatwo zwyciężył, to On diabła łatwo pokonał. Nieprawda. On miał modlitwę, On miał moc stąd, że się modlił, że wołał do Ojca. On pokazał, jak my mamy wziąć moc. Bo cóż to by było, gdyby On miał moc, bo z nieba przyszedł, a my zjemy, więc nie będziemy mieli mocy. Ale on dlatego miał moc, bo się modlił do Ojca nieustannie i był pełen Ducha Świętego. I to jest dla nas szczęście, to jest dla nas wskazówka, to jest jak światło dla nas. Ty też możesz mieć moc. Tylko módl się. Będziesz miał moc. Tylko módl się. Jezus pokazał ci źródło mocy. I źródłem mocy naszej, zwycięstwa naszego jest wytrwała modlitwa. Jest wytrwała modlitwa. I wszystko otrzymujemy przez modlitwę. Dlatego będziemy się też modlić. I pomyślcie, czy chcecie się modlić. Czy jest warto się modlić do Boga. Chcę przeczytać z Księgi Izajasza, z 29 rozdziału. Wspaniałe Boże Słowo. Nie wiem, jak dla was, a dla mnie każde słowo jest wspaniałe. Czy to będzie Izajasz, czy to będzie Jan, czy to będzie objawienie, czy to będzie przypowieści, czy to będzie... Każde słowo jest wspaniałe, drogie. Każde słowo przynosi mi radość. Każde słowo przynosi mi siłę. Każde słowo przybliża mnie do Boga. Każde słowo. I dlatego jestem szczęśliwy, bo nie mam, powiem, przespanych kazań. Nie mam jakichś, nie wiem, jak to ludzie mówią: a to takie kazanie było takie nudne. Kochani, kazanie może być nudne, ale słowo, które w tym kazaniu jest, no dla mnie nie jest nudne. Ja to często powtarzam, że gdyby nasze nabożeństwo miało się zakończyć na pierwszym kazaniu, to ja wyjdę pełen, nakarmiony, powiem, prawie do oporu. Bo słyszałem Słowo Boże i ono wypełnia moje serce. Wypełnia moje serce. A jak mówi trzech, czterech braci, to zobaczcie, jaka to jest uczta. Jakie to jest coś pięknego. Jakie to jest coś wspaniałego. Ja uwielbiam Boga, że Bóg dał społeczność, że Bóg dał zbór i że Bóg posyła swoje słowo. I ono też jest niezwykłe. Od 17 wiersza do końca, 29 rozdział Izajasza. Zaiste już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim. Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcym sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym. Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama. Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz. Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. To jest naprawdę obietnica, jest tak wiele obietnic tutaj i biedny jest człowiek, który mówi, bo to jest do Izraela, albo do Judy, albo do kogoś, ale ja chciałbym każdym słowem się karmić i wierzę, że każde słowo, które Bóg powiedział do człowieka, powiedział też do mnie, bo Boże Słowo jest naprawdę ponadczasowe. Bóg jest w ogóle ponadczasowy, Bóg jednakowo patrzy na ludzi, cały czas ma takie same zamiary i cały czas ma takie same pragnienia i cały czas tak samo jest nastawiony, jak był, powiem, w Starym Testamencie taki, Bóg jest niezmienny, Bóg jest ciągle taki sam. I dlatego ja biorę też to słowo jako, jakbym tylko do mnie Bóg mówił, bo co mi z tego, że On kiedyś mówił to o Libanie, czy że On kiedyś to mówił o Abrahamie. Ich już nie ma i to słowo by musiało ustać, ale ono nie ustaje, ono żyje w moim sercu i żyje w sercu tego, kto przyjmuje, kto słucha Boga. Nie ma słowa Boga skierowanego do XXI wieku, nie ma. Nie ma. To, które było do pierwszego wieku, to jest i do XXI. I to, które było do 5 wieków przed Chrystusem, jest dzisiaj też. Bóg skierował swoje słowo jedno, nie zmienia, nie robi nowych wersji. To jest jedno słowo Boga żywego i objawiona w nim cała Boża prawda. Cała Boża wola, całe Boże serce, cała Boża miłość, cała Boża sprawiedliwość w tym słowie jest objawiona. A nam pozostaje tylko odkrywać to. Odkrywać to. I daj Boże, abyśmy odkrywali ku naszemu zbudowaniu, ku naszej zachęcie. Zaiste już za małą chwilkę Liban przemieni się w rodzajne pole. Wiecie, Liban to nie był Izrael. Liban to nie był Izrael. Liban to nie był naród Boży. A jednak Słowo Boże mówi, Liban przemieni się w rodzajne pole, nawet Liban. My nie jesteśmy Izraelem z ciała. My jesteśmy tym Libanem. My jesteśmy tymi, którzy byli dalecy od Boga. My jesteśmy tymi, którzy byli niepojednani z Bogiem. My byliśmy tymi, których przeznaczeniem i losem była wieczna ciemność. Ale Bóg przyszedł do nas też. W Jezusie Chrystusie uratował też i nas. Mam i inne owce z innej owczarni. Ja muszę zebrać. Zobaczcie, jesteśmy też owcami. Jest jedna owczarnia i jeden pasterz. I tutaj mówi tak, że Liban też przemieni się w urodzajne pole. Za chwilę. Za chwilę. Może dzisiaj tak sobie pomyślisz, że jesteś jak Liban. Mało masz Bożego deszczu. Mało masz Bożego błogosławieństwa. Mało słyszysz może Boga. Że On gdzieś tam objawia się, że On gdzieś tam błogosławi, że tam gdzieś jest przebudzenie, a u Ciebie nie ma tego przebudzenia. A Ty oczekujesz tego przebudzenia. A Ty modlisz się o to przebudzenie. Chcę powiedzieć tak, powinniśmy się modlić o przebudzenie wśród naszych bliskich, ale kochani, nasze przebudzenie powinniśmy przeżywać codziennie. Wiecie, kiedy Bóg przekonał mnie o tym, kiedy Bóg powiedział, idź za mną, pójdź za mną, zaczęło się przebudzenie w moim sercu i trwa ponad 20 lat. Przebudzenie, które trwa i nie ustanie. Wierzę, że nie ustanie, bo życie chrześcijanina to jest życie w przebudzeniu. Życie chrześcijanina jest życiem przy Jezusie Chrystusie. Życie chrześcijanina jest życiem u źródeł wód żywych. Jakiego więcej przebudzenia możesz chcieć, jeśli jesteś przy źródle wód żywych i z nich tylko pijesz, z tego źródła. Jesteś przebudzony, jesteś szczęśliwy, jesteś radosny, jesteś w stanie złożyć Bogu ofiarę ze wszystkiego. A kiedy ci brakuje sił, wołasz do Boga i Bóg ci daje. Ale może się czuć tak, że trochę mało masz tego, albo bardzo mało masz tego. Wielu ludzi mówi, wyschła moja wiara, wyschła moja radość. Ale Słowo Boże, obietnica mówi, za chwilę nawet Liban przemieni się w urodzajne pole. A urodzajne pole będzie uważane za las. A może jesteś już urodzajnym polem. Nie zadowalaj się tym. Wiecie, urodzajne pole to coś takiego. To tak to rośnie. Może żyto troszkę więcej rośnie. Ale inne rzeczy rosną nisko. A to jest napisane, że pole przemieni się i będzie uważane za las. A las jest potężny, wysoki. U nas są piękne lasy, takie bukowe, wielkie lasy. Nie zadowalaj się tym, że już masz pole. Może masz pole i mówisz, ja już mam pole. Niech się zieleni teraz tam, gdzie jest ugór. Ale Bóg chce, żeby na twoim polu las wyrósł potężny. Żeby twoja radość zwielokrotniła się. Żeby twój pokój się zwielokrotnił. żeby ciągle ci, żeby twoja wiara była taka mocna i silna. Nie wiesz, jakie przyjdą doświadczenia. Nie wiesz, jakie przyjdą próby. Nie wiesz, przez co ci przyjdzie przechodzić. Kochani, nie wiemy. Myślimy, że będzie tak cały czas dobrze. Myślimy, że będzie cały czas, no bo przecież ja kocham Boga. Ale mogą przyjść wielkie, ciężkie próby. Kochałem Boga. Byliśmy taką dobrą rodziną, bogobojną rodziną. Dzieci nasze wyrastają i służą Bogu. Ale jechaliśmy kiedyś do swojej rodziny i stał się wypadek. I przeżyliśmy straszny wypadek. Cała rodzina, 8 osób. Katastrofa drogowa. Potworny wypadek. Gdzie samochód oddawał tylko się na złom. Gdzie w akcji ratowniczej brały udział 4 karetki, bo to było 8 osób, 5 dzieci rannych. Oprócz mnie i najmłodszego dziecka, 8 nas jechało. Wszyscy znaleźli się w szpitalu. Wiecie, to był potworny czas. Nie spodziewałem się tego. Nigdy. Nie myślałem. A jak mi wtedy Bóg był potrzebny. Nabywaj teraz sił. Nabywaj teraz sił. Teraz stań przed Bogiem i weź wszystko, co Ci Bóg chce dać. Żebyś później wytrzymał. Żebyś później mógł wołać do Boga. Żebyś później nie rozłożył rąk i żeby Cię wiara Twoja nie rozsypała w popiół. Bo jeśli nie dasz sobie rady w zaroślach Jordanu, mówi Słowo Boże, w takich cichych czasach, to co zrobisz, kiedy przyjdzie nawałnica? Co zrobisz, kiedy przyjdzie burza? Teraz wykorzystaj ten czas. Kochani, mamy pokój w naszym kraju. Mamy wolność w naszym kraju. Jak to długo trzeba, aby tego nie było? Jak to długo trzeba? Ile to trzeba? Myślicie, że wiele trzeba? Naprawdę nic nie trzeba. Bardzo krótko. I może przyjść. To się dzieje, to przecież to słychać. Gdzieś tam w tej Chorwacji, czy gdzie tam była ta wojna, przecież żyli sąsiad z sąsiadem. Dobrze się żyło i chrześcijanom, i mahometanom. I nagle jeden czas, jeden dzień, jedna chwila. Nikt nie był przygotowany. I jedni zaczęli wyrzynać drugich. W dobrym, cywilizowanym kraju, w środku cywilizacji. To nie trzeba wiele. Nie wiesz, co ci jutro spotka. Nie wiesz, jaką wiadomość otrzymasz. Nie wiesz, co z twoim zdrowiem. A przecież w każdej chwili może przyjść. Nie zadowalaj się tym, że może jest to pole już. Chwała Bogu, że to jest pole. Że już coś się rodzi. Że już coś rośnie. Ale Bóg mówi, urodzajne pole będzie uważane za las. Niech to jeszcze bardziej rośnie. Niech nasza pobożność jeszcze większa będzie, głębsza. Mamy dorosnąć do wymiarów pełni, halleluja, Chrystusowej. Do wymiarów, wyobrażacie sobie, jakie to życie? W pełni Chrystusowej? Teraz może trochę tylko macie Jezusa Chrystusa, trochę przeżyliście i zobaczcie, jak szczęśliwi jesteście. Kiedy wspominacie czas Bożego błogosławieństwa, Bożego nawiedzenia, a wyobrażacie sobie, jak dorośniecie do wymiaru w pełni Chrystusowej, kiedy cały Chrystus będzie wykształtowany w sercu waszym, co to za czas? Jakie to będzie życie? Jakie to będzie szczęście? Czy dążysz do tego? Czy dążysz? Czy masz taką nadzieję? Czy o to prosisz Boga? Nie zadowalaj się tym, że to jest teraz pole. Niech to będzie las. Bo w owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi. W owym dniu, kiedy twoje pole wyrośnie jak las, kiedy ten Liban się zamieni w pole, kiedy to, czego dzisiaj nie widać, wzrośnie, wtedy zaczną głusi słyszeć. Chcę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych sposobów na to, aby nasze rodziny były zbawione. Twój wzrost duchowy, twoja bogobojność, twoja pobożność. Jest to jeden z najlepszych środków, abyś uratował swoje dzieci. Nawet głusi zaczną słyszeć. Ten, który teraz jest głuchy. Wiecie, przychodzi taki okres czasu może, kiedy dziecko jest głuche na twoje słowa, na twoje łzy. Ale jeśli ty nie zadbałeś o to, żeby z twojego pola powstał las, kiedy stanąłeś na jakimś poziomie, przychodzi moment, że nie masz żadnego wpływu. Mało tego, że słowa nie mają wpływu, ale już nic więcej nie ma wpływu. Wiecie, i szatan przejmuje życie i kontrolę nad dzieckiem naszym. Ileż razy słyszę takie coś, takie prośby, módlcie się o moje dzieci. Świat ich porywa, świat ich niszczy. Ale kiedy wyrośniesz, kiedy się to tak stanie, że z pola będzie las, a tam, gdzie był ugór, zacznie się pole rodzić. Jest napisane tak, wtedy w owym dniu głusi będą słyszeć. Czy wiecie, że możemy być zachętą, możemy być i będziemy zachętą dla innych, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich. Ludzie tego dzisiaj potrzebują, kochani. Potrzebują widzieć światło w nas. Potrzebują widzieć Jezusa w nas. Światło potrzebują widzieć. Słów dosyć słyszą. Ale nie widzą światła. Bo często życie jest zaprzeczeniem słów. Nie ma mocy. My mamy większy pokój, kiedy wzrastamy w Jezusie Chrystusie, ale też i inni przez to są zachęceni. Wtedy, kiedy widzą Twoją gorliwość w zborze, kiedy widzą Twoje zaangażowanie w zborze. Kiedyś otrzymałem taką wiadomość. Jeden brat zadzwonił, prosił, módlcie się, bo moja córka chce mieć chłopaka, chce chodzić z chłopakiem ze świata. Wierzący. I młoda dziewczyna, młode dziecko jeszcze. Chce, uparła się, nie umiemy jej wytłumaczyć. Nie ma żadnych metod. I łzy, i rozmowy nie pomagają. Módlcie się. Zapytałem się wtedy młodzieży w naszym zborze, słuchajcie, co zrobić? Jak się można zabezpieczyć? Żebyście wy, żeby ktoś z was, ktoś z naszych dzieci, kiedy dorasta, kiedy zaczyna mieć 13, 15, 18, 19 lat i nagle świat zaczyna go ciągnąć ze zdwojoną siłą. Co zrobić, żeby uniknąć tego? Co jest ratunkiem? Co wy byście widzieli? Co trzeba zrobić wam, żeby wam, tak powiem, nie odbiło w tą stronę? Prawie wszystkie powiedziały: właściwy zbór i właściwa rodzina. Chrześcijański zbór i chrześcijańska rodzina. Żywy zbór i żywa rodzina. Życie Chrystusowe w rodzinie i w zborze. Nie słowa, nie tłumaczenie. Kochani, a kto ma ten żywy zbór tworzyć? Jak nie ty? A gdzie ma być ta chrześcijańska? Która to ma być chrześcijańska rodzina? Tylko pastora? Starszych zborów? A to twoje dzieci. I w owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi. I może być tak, że ten głuchy usłyszy. Ten, który dzisiaj jest głuchy, kiedy zobaczy twoje życie, kiedy zobaczy Boże działanie w twoim życiu, to obietnica mówi, że głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Z mroku i z ciemności. To nie jest stracone. Chcę powiedzieć, to nie jest stracone, kiedy twoje dziecko już jest może w świecie. Z mroku i z ciemności może zobaczyć światłość. Wołaj do Boga. Wołaj do Boga i stój przed Bogiem. Ty stój przed Bogiem. Ty miej to czyste, święte życie przed Bogiem. I wołaj nieustannie. Słowo Boże mówi, że w tym dniu nawet ślepi z mroku i z ciemności będą widzieć. Bóg może ich stamtąd wyrwać, jeśli już tak się stało. Jeśli już taka tragedia się stała, że są w mroku i w ciemności, to mogą widzieć. A pokorni zaś na nowo będą się radować Panem. Kto ma tą świeżą radość z Pana? Kto ma tą świeżą radość z Jezusa, ze zbawienia? Kto ma świeżą radość? Nie, żeby wspominać tą, kiedy się nawróciłem. Och, to były czasy, jak ja się nawróciłem. Och, to było wspaniałe, kiedy ja płakałem przed Bogiem. Och, mi się chciało skakać z radości. Kto ma świeżą radość z dzisiaj, z wczoraj? Wtedy tak jest napisane, tak ma być. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim. Nie wstydź się przyznać, że jesteś ubogim. Błogosławieni ubodzy w duchu. Chciałbym być jeszcze bardziej ubogi. Chciałbym być jeszcze bardziej pragnący i chcę być pragnący, bo wiem, że kiedy przyjdę syty, to nic nie wezmę. To mi będzie się nie podobać i to mi się nie będzie podobać. I ten człowiek będzie mi się nie podobać i ten. Ale kiedy jestem pragnący, to będę wszystkiego chciał. Prostego brata będę chciał usłyszeć. Będę chciał usłyszeć prosty wiersz i będę dziękował Bogu za to. Bo błogosławieni są ci, którzy pragną, bo będą nasyceni. Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni. Skończy się szyderca. Nieraz można usłyszeć, to jest nadgorliwość. To tak nie trzeba. To nie ma takiego, to ty sobie tak wymyśliłeś. Ktoś powie, że to jest zbawienie z uczynków chyba. Przecież jesteśmy darmo z łaski zbawieni. Ale skończy się czas szyderców. Skończy się szyderca. A ostanie się ten, kto faktycznie jest pokorny, co jest uniżonego ducha. Dlatego tak mówi Pan Bóg domu Jakuba. Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy twarz jego. Jeśli będziemy wierni Bogu dzisiaj, kiedy nie ma jeszcze ucisku, kiedy nie ma jeszcze prześladowań, bądź wierny, bo może nigdy nie będzie prześladowań, aby doświadczyć Twoją wiarę. Bądź wierny Panu dzisiaj. Nie czekaj na prześladowania, że wtedy będziesz może wierny. Nie czekaj, że wtedy się może okaże, czy okaże swoją wiarę, kiedy staniesz przed plutonem egzekucyjnym, bo może nigdy nie staniesz. A teraz bądź wierny Panu. I już nigdy nie doznasz hańby i nie zblednie wtedy twarz twoja, gdy wielu twarz zblednie. Wiele twarzy zblednie, kiedy Jezus powie słowa tylko do niektórych. Pójdź, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości mojego Pana. Pójdź, sługo dobry, do niewielu powie. O, wielu by chciało wtedy to usłyszeć. I wtedy twarz wielu zblednie. Dałby Bóg, aby wtedy twoja twarz nie zbledła. Abyś wtedy hańby nie doznał. Naprawdę, żyjemy, bracia i siostry, żyjemy, powiem, pod kątem tego dnia, tego spotkania. To jest najważniejsze. Całe nasze życie jest pod kątem tego dnia. Cała nasza walka, wszystkie nasze wyrzeczenia, wszelka nasza ofiara jest pod kątem tego dnia, z myślą o tym dniu, żebyś tam stanął czysty. Żebyś tam mógł usłyszeć, pójdź, sługo dobry i wierny. Żeby tam Bóg mógł się przyznać do ciebie. Jeśli teraz jesteś Jego dzieckiem, jeśli teraz masz z Nim społeczność, jeśli teraz dzielisz z Nim dom swój, serce swoje i czas swój, to masz społeczność i On cię nie zawiedzie. On się od ciebie nie odwróci. Nie doznasz wtedy wstydu, nie doznasz hańby. Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jak świętego. Kiedy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk. To, że z ugoru powstanie pole i to, że z pola pole będzie podobne do lasu, to nie twoja i moja zasługa. To jest Boże dzieło Bożych rąk. Wołajmy o to dzieło Bożych rąk w moim życiu, w moim domu, w moim zborze. Wołaj, módl się. Panie Boże, niech widzę Twoje dzieło Twoich rąk i użyj mnie. Tak ma to być, kochani. Ty masz siebie postawić. A nie mów tak, Panie, niech będzie błogosławieństwo, niech będzie przemówienie, ale idziesz do domu i robisz swoje i żyjesz dla siebie. To nie tak. Ty musisz siebie postawić. Panie Boże, co chcesz, to rób i jak chcesz. Panie, oto jestem. Poślij mnie. Siebie musisz postawić. Nie czekać, aż ktoś to zrobi za ciebie. Siebie musisz postawić. Do dyspozycji Boga. Całe swoje życie. Całe swoje serce. I gdy ujrzą wśród siebie to dzieło, ten wzrost, to błogosławieństwo, to uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu. Ja myślę, że nie brakuje dzisiaj tych, którzy duchowo błądzą. Jest to zmora naszych czasów. Wieczne błądzenie. Wieczne upadki. Wieczna słabość, wydawałoby się. Wieczny marazm. Ale tak nie powinno być i nie musi tak być. A Słowo Boże mówi, ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu. Zrozumieją. O, jest to głębokim moim pragnieniem, aby każdy nabrał Bożego rozumu. A ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Może szemrałeś, może słyszysz dziś szemranie, kiedy mówisz o żywym Jezusie Chrystusie. Ale ci, co szemrali, przestaną szemrać. Zwiastujemy to z tą nadzieją, że ci, którzy nawet szemrają, przyjmą kiedyś pouczenie. Dałby Bóg, abyśmy my byli tymi bracia i siostry, dzięki którym, przez których Bóg będzie mógł wzbudzić taką sytuację, żeby będzie mógł stworzyć taką sytuację, że głusi będą słyszeć. że ci z mroku i ciemności zobaczą i przyjdą do światła. Naprawdę, mamy postawę, mamy obietnicę Boże, by modlić się o tych, którzy giną, by modlić się o rodziny nasze, o bliskich naszych. Mamy, ale najpierw pamiętajmy, postawmy siebie do Bożej dyspozycji całych. Panie Boże, chcę być Twoim. Niech Bóg nas błogosławi w tym. Kochani, to bym chciał, byście byli przekonani, że życie z Chrystusem to nie kościelnictwo. Nasz kraj jest przyzwyczajony do kościelnictwa, do formalizmu. Dlatego też ten najliczniejszy kościół to jest czysty formalizm i czysta tradycja i brak życia. Ale to też się przeradza i przemienia, i przenosi niejako i na zbory, na wierzących. I naprawdę jest to dla wielu już formalizm. I nie ma życia. I nie ma życia. Głupotą jest mówić, że jest dobrze. Nie ma życia. Dla mnie nie ma życia w ludzie, w człowieku, w bracie, w siostrze, w wierzącym, który przychodzi tylko w niedzielę albo co którąś niedzielę. Dla mnie w takiego człowieka nie ma życia. Już dla mnie. Ja nie myślę, że dla Boga tym bardziej. Nie ma życia. Przyzwyczailiśmy się do formalizmu. Powiem, świat stara się o to, abyśmy się przyzwyczaili do formalizmu. Wiecie, abyśmy się pogodzili z byle jakością. Abyśmy się pogodzili, abyśmy przyjęli to, że można żyć w grzechu i mieć zbawienie i być Bożym dzieckiem. Powiedziałem kiedyś, to ja to mówię, ja zwracam na to uwagę, bo to są diabelskie strzały, bardzo jadowite. Wiecie, one te strzały działają na takich letnich, działają okropnie. Ktoś, kto miłuje świat. Wiecie, ktoś, kto miłuje modę, chce się stroić. Ktoś, kto chce brzuch pokazywać. Słyszałem, jedna siostra mówi, bracie, jak mi przykro, jak ja nie mogę patrzeć, jak jest uwielbienie i siostra, która brzuch jej widać. I mówiłam, nie będziemy o tym mówić, to nie jest ważne. Wiecie, kiedy widać jak... A wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo dzisiaj szatan posyła takie jadowite strzały. Kiedyś czytam taką wiadomość, że piosenkarka jakaś polska, o której wiem, że wygląda jak symbol seksu, kiedy śpiewa, że wie, co swoim ciałem robić na estradzie, że jest to jedno wielkie bagno, jeden wielki brud, jedna wielka nieczystość. Miała jakiś wypadek czy coś i mówi, módlcie się do mojego Pana. Ja się też modlę, żeby mi Pan uzdrowił. Wiecie co? I to dla tych słabych. To jest tak, no ona też ma Pana, ona też kocha Pana. Ona też kocha Pana. I tak żyje. To ja jestem w ogóle święty. Wiecie, to jest obniżenie tych norm. To są straszne strzały. Kiedyś byłem u swoich rodziców, u swoich teściów i tam w telewizji był festiwal muzyki chrześcijańskiej. Jak wylecieli ci ludzie na scenę, to były to diabły, to były to demony. Dla mnie to były to demony. Jak ludzie mogą na to patrzeć? Ubrani jak demony i zachowujący się jak demony. Chrześcijańska muzyka. A później wychodzi kobieta takiej światowej sławy, piosenkarka, Turner chyba się nazywa. Wiecie, jak ona się zachowuje, jak ona wygląda? I ona mówi, hej, jednego mamy wspólnego. A wszyscy, aplauz. Boże drogi. Szatan stawia swój tron w świątyni, a ludzie się kłaniają. I to dla tych, którzy są słabego serca, dla tych, którzy ciągnie jeszcze świat, powiem, jest to zgubne. Oni wiem, jak to nie można? A co to mój kawałek brzucha? Co to chcesz ode mnie? Kochani, ale Bóg się brzydzi wszelką nieczystością. Bóg nie może patrzeć na nieczystość. Bóg nie może patrzeć na wszeteczeństwo, na rozpustę. To jest potępione, to jest przeklęte. Mamy wyjść, mamy być czystymi. Jezus jest naszym wzorem. To jest święte życie. To jest światłość. Przyszła na świat. I ten, kto przychodzi do Niego, te ciemności z serca się muszą uciekać. Stawajmy przy Jezusie. Podchodźmy do Niego, kochani. Podchodźmy do Jezusa. Nie bójmy się. Nie bójmy się podchodzić. Nie stoimy z daleka i nie pomodlę się i tak cicho może się tylko pomodlę. Podchodźmy do jak najbliżej Jezusa. Tak jak ta niewiasta, która powiedziała, przedrę się przez ten. Chcę się dotknąć Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś chory, jeśli masz grzech, jeśli masz słabość jaką, przedrzyj się przez ten tłum do Jezusa, żeby się Go dotknąć. I ona się przedarła. Zobaczcie, ona nam daje świadectwo, jak powinniśmy się zachowywać. A ty może stoisz taki wystraszony gdzieś w kącie. To nigdy się nie dotkniesz, bo będzie tych, tu mów więcej. Diabeł nastawia swoich, którzy będą ci przeszkadzać. Którzy mówią, zamilknij, to nie do ciebie, to nie o to chodzi. Oby Bóg dał ci to w serce, dotknąć się Jezusa. Stawać przed Nim, nie tylko raz w życiu. Nie tylko raz na konferencji, codziennie, żebyś mógł stanąć przy Jezusie, dotknąć się Jezusa. Przyjdzie uzdrowienie, cokolwiek masz chorego. Przyjdzie uzdrowienie. Spłynie na ciebie ta moc. I będziesz radosny i będziesz szczęśliwy. Niech Bóg nas błogosławi. Amen. Kochani, pochylcie głowy. Ja bym chciał zapytać was. Ja bym chciał zrobić coś takiego. Gdyby tutaj dzisiaj był Pan Jezus. I tak każdego, na każdego z was spojrzał. Z pytaniem. Czy masz w sercu wdzięczność dla mnie? Czy chciałbyś się pomodlić? Czy chciałbyś mi coś wyznać? Czy... Jak byś odpowiedział? Chciałbym, abyście tak naprawdę spojrzeli w swoje serce i tak, gdybyście mieli stanąć przed Jezusem, pomodlilibyście się dzisiaj do Niego? Kto by się pomodlił dzisiaj do Jezusa, gdyby tak stanął i patrzył ci w twarz z tym zapytaniem? Podnieście rękę, kto by się pomodlił? Chwała Bogu. Jezus jest wśród nas. Chciałem was zapytać, czy wasze tak będzie tak? To powstańmy do modlitwy. Niech wasze tak będzie tak. Módlmy się. Przynośmy szczerze, bo Bóg jest wśród nas, naprawdę.